Witam Państwa, jest poniedziałek, 26 października, minęła godzina 19. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Trwają protesty przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Manifestujący blokują drogi, przechodząc przez przejścia, chodząc po ulicach, wykorzystują hulajnogi, rowery i wózki. W Warszawie zablokowano Aleje Jerozolimskie, Trasę Łazienkowską, Rondo Waszyngtona, Plac Wilsona i okolice Dworca Wileńskiego. Protesty odbywają się także w Katowicach, Koszalinie, Toruniu, Opolu, Lublinie, Poznaniu, Białymstoku, Krakowie, Szczecinie, Bydgoszczy, Kielcach i w Łodzi. Wielu uczestników protestów to młodzież. Jedna z organizatorek protestu, Marta Lampart, z organizacji Ogólnopolski Strajk Kobiet, zapowiadała protest w Polsat News. W poniedziałek będziemy blokować ulice polskich miast. Skoro PiS rządzi za pomocą bezprawia, my również przestaniemy przestrzegać prawa. W środę nie idziemy do pracy, skoro państwo nie działa, mówiła w piątek. W niedzielę protesty odbywały się w kościołach. Protestujący mieli rozwieszać plakaty na budynkach kościołów i rzucać na tace ulotki. Doszło do wielu przypadków zakłócania nabożeństw. W katedrze poznańskiej manifestujący weszli przed ołtarz i krzyczeli: mamy dość, proboszcz przerwał mszę. W Warszawie przed kościołem Świętego Krzyża manifestujący trzymali wulgarne hasła, doszło do przepychanek przed wejściem do budynku. Na kilku kościołach namalowano znaki błyskawic i napisy nawiązujące do protestu, jak na przykład aborcja bez granic. Pod łódzką katedrą protestujący wznosili wulgarne okrzyki. Wśród manifestantów był poseł Lewicy Tomasz Trela. W Krakowie protest odbył się pod kurią metropolitalną. Jak podkreślali organizatorzy, miejsce wybrano, ponieważ to patologiczny związek PiS-u z Kościołem podejmuje patologiczne decyzje. W Katowicach i Poznaniu podczas protestów doszło do starć z policją. Protesty środowisk proaborcyjnych trwają od ogłoszenia w czwartek wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że prawo zezwalające na aborcję w przypadku trwałego upośledzenia nienarodzonego dziecka lub choroby zagrażającej jego życiu jest niekonstytucyjne. Podczas protestów zdewastowano pomniki papieża Jana Pawła II i prezydenta USA Ronalda Reagana. Pastor Paweł Chojecki powiedział dziś w Idź Pod Prąd na żywo, że tak nagła zmiana prawa została przeprowadzona w sposób prowokujący środowiska lewicowe.
Tak jakby chciano celowo sprowokować te środowiska lewicowe. Zamiast rozpocząć kampanię uspokajającą i uświadamiającą najpierw, bo teraz spora część tych protestujących lewackich środowisk w ogóle nie wie, o co chodzi do końca. Że myśli, że to całkowicie zakazali aborcję, albo tam jeszcze nie wiem co jeszcze, nie? Że nie rozumieją, że tak naprawdę chodziło o uratowanie dzieci z podejrzeniem zespołu Downa, co wcale przecież nie musi się okazać faktem później. No i dzieci faktycznie chorych na taką właśnie wadę, czy cierpiących z powodu takiej wady. Chodziło o to, żeby uratować te niewinne dzieci mordowane na wielką skalę w Polsce. Nie? Jakby w ten sposób przedstawić nawet sporej części tym lewackich środowisk, to oni nie poszliby z tą wściekłością. Oni dlatego wyszli tak masowo, bo zostali potraktowani z buta i dlatego też poszli do kościołów katolickich, nie? Bo zostali potraktowani z buta i widzą w tym, że nie ma żadnej dyskusji, tylko po prostu nagle zmienia się prawo i nikt nie tłumaczy tego, dlaczego, co i jak i tak dalej. Nie? Mówię, całkowicie abstrahując od słuszności czy niesłuszności tej decyzji i jakie powinno być rozstrzygnięcie, czyli inaczej kto ma rację, tylko sposób postępowania z narodem. Ci lewacy, możemy się z nimi nie zgadzać, możemy uważać ich poglądy za straszne, ale no, żyją tutaj. To Polska dopuściła, że taki jest stan myślenia. Nie? I powinno się jakoś z tymi ludźmi rozmawiać. Część z nich zareaguje, część to jacyś tam fanatycy, terroryści.
Ministerstwo Zdrowia podało dziś informację o 45 zgonach osób zakażonych chińskim koronawirusem. Wczoraj z powodu koronawirusa zmarło 87 osób. Łącznie w Polsce z powodu wirusa z chińskiego miasta Wuhan zmarły już 4483 osoby. W ciągu ostatniej doby potwierdzono ponad 10 200 nowych przypadków zakażenia chińskim koronawirusem. Rośnie liczba osób chorych na COVID wymagających hospitalizacji. W piątek było ich ponad 10,5 tysiąca, dzisiaj już ponad 12 tysięcy. Wzrasta także liczba wykorzystywanych respiratorów. W piątek było ich ponad 850, dziś jest już 1000. Zakażony koronawirusem jest prezydent Andrzej Duda. W piątek otrzymał on dodatni wynik testu na koronawirusa. Prezydent Andrzej Duda miał wykonany test na obecność koronawirusa. Wynik okazał się pozytywny. Prezydent czuje się dobrze, przekazał w sobotę rano rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Zakażony jest także sam rzecznik głowy państwa. Prezydent prawdopodobnie zaraził się od jednego z funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa. Dzień przed otrzymaniem wyniku testu Andrzej Duda spotkał się m.in. z tenisistką Igą Świątek, którą odznaczył Złotym Krzyżem Zasługi. Wizytował też budowę szpitala na Stadionie Narodowym. Prezydent przeprosił wszystkich, którzy po kontakcie z nim muszą udać się na kwarantannę.
W wyniku przeprowadzonego testu wiem, że jestem chory na koronawirusa. Nie odczuwałem i nie odczuwam żadnych symptomów, zwłaszcza tych najbardziej typowych, jak zanik smaku, zanik węchu. Niczego takiego nie miałem i nie mam. No ale niestety wynik testu jest absolutnie jednoznaczny. Czuję się dobrze w tej chwili. W najbliższe dni, kiedy będę w samoizolacji, razem z żoną zresztą, będę oczywiście pracował zdalnie. Nie ma z tym żadnego problemu. Jak Państwo widzicie, jestem w pełni sił. Mam nadzieję, że tak pozostanie. Chciałem przeprosić wszystkich tych, którzy są narażeni na procedury kwarantanny w związku z tym, że spotykali się ze mną w ostatnich dniach. Proszę Państwa, gdybym odczuwał jakiekolwiek symptomy koronawirusa, proszę mi wiedzieć, wszystkie spotkania byłyby odwołane. No, staraliśmy się zachować środki ostrożności, wszystkie, które w ostatnim czasie były wdrażane, maseczki, rękawiczki w sytuacjach bezpośredniego zetknięcia. Mam nadzieję, że nikt z Państwa nie zachoruje. Wierzę w to, że te środki ochrony, także trzymane odległości, dystanse społeczne były wystarczające.
W niedzielę o zakażeniu poinformował minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Po przebyciu kwarantanny miałem zrobiony test na obecność koronawirusa. Wynik niestety jest dodatni. Czuję się dobrze. Uważajmy na siebie i stosujmy się do zasad sanitarnych, napisał minister na Twitterze. Minister Błaszczak 30 września uczestniczył w inauguracji roku akademickiego w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Przemawiał bez maseczki, podobnie jak rektor uczelni. Maseczek nie mieli też obecni tam żołnierze. Podobna sytuacja zaszła w Wojskowej Akademii Technicznej. Jak donosi portal Onet, od tamtego czasu na każdej z tych uczelni stwierdzono już po kilkaset zakażeń chińskim wirusem. Słowacja i Stany Zjednoczone podpisały w piątek wspólną deklarację o bezpieczeństwie budowy sieci 5G. Do podpisania dokumentu doszło podczas wizyty ministra spraw zagranicznych Słowacji Iwana Korczoka w Waszyngtonie, podczas którego słowacki minister spotkał się z amerykańskim sekretarzem stanu Mike'em Pompeo. W deklaracji czytamy, że Stany Zjednoczone i Słowacja zdecydowały się zacieśnić współpracę nad budową i rozwojem sieci 5G, a także dbać o bezpieczeństwo jej funkcjonowania, co ma ułatwić transgraniczne usługi i handel. Oba państwa w podpisanej deklaracji podkreśliły znaczenie ochrony sieci komunikacyjnych przed zakłóceniami lub manipulacją oraz zapewnienia prywatności i swobód osobistych w ramach sieci 5G. Państwa zobowiązały się do korzystania z usług zaufanych dostawców, którzy będą mieli spełnić określone kryteria, w tym niezależność od rządów innych państw, przejrzystość własności partnerstwa i struktury nadzoru korporacyjnego, zaangażowanie w innowacje i poszanowanie praw własności intelektualnej oraz posiadanie dokumentacji świadczącej o etycznym postępowaniu korporacyjnym. Sudan i Izrael podpiszą porozumienie o normalizacji stosunków. Przywódcy Sudanu i Izraela zgodzili się na normalizację stosunków i zakończenie stanu wojny między ich narodami. Czytamy we wspólnym oświadczeniu podpisanym przez przedstawicieli Sudanu, Izraela i Stanów Zjednoczonych. Do podpisania porozumienia dojdzie w ciągu najbliższych tygodni. Sudan jest już trzecim państwem muzułmańskim po Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Bahrajnie, który zdecydował się podpisać z Izraelem umowę o normalizacji stosunków. Tak jak w pozostałych przypadkach, w negocjacjach między Sudanem a Izraelem pośredniczyły Stany Zjednoczone, które w ubiegłym tygodniu wykreśliły Sudan z listy państw wspierających działania terrorystyczne. Z ramienia USA w negocjacjach uczestniczył doradca prezydenta Donalda Trumpa Jared Kushner, który stwierdził, że porozumienie między Sudanem i Izraelem to wielki przełom, który oznacza początek zmiany paradygmatu na obszarze Bliskiego Wschodu. Premier Izraela Benjamin Netanyahu poinformował, że ma nadzieję na jak najszybsze spotkanie z delegacją z Sudanu celem omówienia gospodarczych aspektów umowy. Zaznaczył, że porozumienie jest początkiem nowej ery. Zapowiedział także, że Izrael nie będzie sprzeciwiał się sprzedaży systemów uzbrojenia Zjednoczonym Emiratom Arabskim przez USA. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zdradził, że co najmniej 5 państw podpisze z Izraelem umowy o normalizacji stosunków w najbliższym czasie. Wielka Brytania podpisała z Japonią umowę o wolnym handlu. Jest to pierwsza tego typu umowa określająca warunki wymiany handlowej po Brexicie, jaką Wielka Brytania podpisała z innym państwem. Londyn nie doszedł jeszcze do porozumienia w tej kwestii nawet z innymi państwami europejskimi. Do podpisania umowy doszło w Tokio podczas wizyty sekretarz do spraw handlu międzynarodowego Wielkiej Brytanii Liz Truss w Japonii. Porozumienie wejdzie w życie 1 stycznia przyszłego roku. W ramach umowy prawie cały eksport produktów brytyjskich do Japonii nie będzie objęty cłami. Stopniowo zdejmowane będą cła także z japońskich samochodów. Podczas konferencji prasowej Liz Truss nazwała podpisanie porozumienia świtem nowej ery wolnego handlu. Minister spraw zagranicznych Japonii Toshimitsu Motegi zaznaczył, że do podpisania porozumienia doszło już 4,5 miesiąca po rozpoczęciu negocjacji. Na Białorusi rozpoczął się strajk generalny. Liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska ogłosiła dziś rozpoczęcie strajku generalnego. Cichanouska na początku miesiąca zapowiedziała, że jeśli do 25 października Aleksander Łukaszenko nie ustąpi ze stanowiska, ogłosi w kraju strajk generalny. Do strajku dołączyły zakłady, uczelnie, na przykład Białoruski Uniwersytet Państwowy i Uniwersytet Informatyki i Radiotechniki, a także m.in. Fabryka Traktorów MTZ i Fabryka Ciągników Kołowych w Mińsku. W różnych dzielnicach Mińska na ulicę wyszli Białorusini z flagami w geście poparcia dla protestujących. Stali wzdłuż ulic, tworząc tzw. łańcuchy Solidarności. Milicja poinformowała, że trwają aresztowania, nie podała jednak, ile osób zatrzymano. Swiatłana Cichanouska w mediach społecznościowych napisała, że strajk jest kolejnym krokiem Białorusinów ku wolności, zaprzestaniu przemocy i nowym wyborom. Protesty na Białorusi trwają od 9 sierpnia, kiedy odbyły się wybory prezydenckie, które wielu Białorusinów uważa za sfałszowane. Postulaty demonstrujących to dymisja prezydenta Łukaszenki, ponowne wybory, zaprzestanie przemocy wobec obywateli, a także uwolnienie więźniów politycznych i osób zatrzymanych podczas protestów. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 19:00. Do zobaczenia.